Kochani, jest tak, że w rodzinie możemy przeżywać takie chwile w takiej rodzinie, jakim jest Kościół, kiedy zgromadzamy się tutaj po to, aby wielbić Boga, po to, aby Go wywyższać, bo to jest cel Kościoła. Celem Kościoła jest oddanie Bogu chwały, odnalezienie sensu, że Twoje życie jest po to, aby Bóg był uwielbiony. Kiedy Ty Go uwielbiasz, kiedy spotykasz Boga w swoim życiu, to nikt Ci nie musi mówić, że tak jest. Ale w rodzinie jest tak, że przeżywamy nieraz smutki. Może być to jeden członek tego wielkiego ciała i Słowo Boże mówi, ale też tak w jaki sposób Bóg nas konstruował. Jeżeli jeden z nas się smuci, to my nie odwracamy głowy, ale smucimy się i jesteśmy tymi, którzy walczą. Dlatego czterech młodzieńców, kiedy zobaczyło jednego człowieka, który leżał sparaliżowany, nie mógł chodzić, nie patrzyło na trudności, że trzeba rozbroić dach komuś, tak? Ale rozbroili dach i przynieśli tego sparaliżowanego człowieka do Chrystusa i ten paraliż stał się przeszłością, został uzdrowiony. Wiemy i wierzymy, że Jezus Chrystus ma moc, ma władzę nad każdą sytuacją. Wiemy też, że człowiek ma wolną wolę. Ale wiemy też, że ta wola może być poddana Jezusowi Chrystusowi, bo jeżeli moja wola została Jemu poddana, zbuntowana wola, to nie ma takiego człowieka, który by nie był w stanie zobaczyć ogromu miłości Bożej i ugiąć swoje kolana przed imieniem Jezus. I to chcę ogłaszać, Patrycjo, nad Tomaszem. I nie tylko w modlitwie, ale to o tym będziemy rozmawiać później. Kochani, ale też jest tak, że w tym właśnie domu jest też taki szczególny czas, że rodzą się dzieci. Tak dzisiaj przyszedłem, patrzę na tą małą Beatkę, niewinna, piękna, śliczna. Rodzą się dzieciaki. I wiecie, i wszystkie momenty są piękne, ale moment narodzin dziecka jest szczególnie piękny. Prawda? No, ale nie narodziła nam się tylko Beatka. Mamy przed sobą też i Teresę, i mamy Józia. Nasza wspólnota jest brzemienna, bo niedługo będzie Janusz, niedługo będzie Krysia. Jesteście dziećmi, narodzonymi dziećmi Boga. I to jest niesamowita rzecz, to jest radość. I sobie tak myślę, że Pan Bóg jest niepowtarzalny, ponieważ nas, którzy, wiecie, byliśmy sobie obcy. Ja nie znałem Tomasza 15 lat temu. Tomasz nie znał mnie. Jest między nami różnica wieku. A dzisiaj możemy powiedzieć o sobie, że to mój brat i to mój przyjaciel. Proszę? A nazwisko, ale to nazwisko akurat tutaj nie gra roli. Czasami nazwiska się powtarzają. Nie znałem Józia. Józia poznałem parę miesięcy temu i autentycznie Józiu jesteś mi kimś bardzo, bardzo, bardzo bliski. I to jest niezwykłe, że to, co Bóg tworzy, to jest niejednokrotnie my, którzy byliśmy obcy między sobą, prawda? Nie znaliśmy, nie znałem pani Teresi, siostry Teresi, Krysi, Janusza. My, którzy byliśmy oddaleni, nie znaliśmy obcy, Bóg nas połączył tak, że ta bliskość, którą tworzymy, powiem tutaj teraz, że jest dla mnie niejednokrotnie większa niż tą bliskość, którą mam z cielesną rodziną. Nie wiem, czy tu czujecie to, co mówię. Że jest coś takiego, kiedy, oczywiście, kiedy masz rodzinę wierzącą, to jest inna sprawa, ale kiedy masz rodzinę niewierzącą, żyjącą gdzieś z dala, to ta rodzina duchowa jest rodziną o wiele bliższą ci. Macie tak? Wszystko mi się tak wydaje. Prawda? I kochani, to jest cud Bożego stworzenia. Bóg stworzył świat i Bóg stwarza nową rzeczywistość, nowego człowieka w nas. Bóg stwarza nowy dom, stwarza dla nas nowy dom. Także możemy być w domu pociechy, w domu mocy, w domu chwały, ale to jest tylko pewnym preludium, tak, zapowiedzią tego, co przyjdzie. Bo przychodzi inny dom, w dom, w którym nie będziemy w takiej sytuacji jak dzisiaj. dom, w którym nie będzie łez, nie będzie płaczu, nie będzie śmierci, nie będzie bólu, a będzie On, Immanuel, Bóg z nami, a my z Nim. To jest, kochanie, niesamowite. A mówię też o tym, ponieważ dzisiaj też jest dla mnie taki szczególny czas, bo dokładnie 12 lat temu, 2 lipca w ciemnoszyjach, wchodziłem do wód, tak jak wy, kochani, i się naradzałem na nowo. I mogę powiedzieć, że po tych 12 latach, że każdy rok jest inny i każdy rok jest piękniejszy. Czasami może ktoś wam będzie mówił, bo czasami się tak spotyka, że z biegiem będzie trudniej cofać się, bo takie chrześcijaństwo, bo życie nauczy, nie. Życie nas nie uczy. Tym, kto uczy chrześcijan, jest Bóg. I tego wam, kochani, życzę, aby was uczył Bóg, aby życie z każdego dnia, z każdego roku na rok, aby wasze życie wzrastało, abyście zobaczyli, że jest więcej w Bogu. Że On jest głębią, która przyzywa głębie. Że jest On nieskończonym powodem dla was do nieskończonej radości. Bóg jest nieskończonym powodem do tego, aby się radować. Dzisiaj, kochani, się smucimy, bo ta sytuacja jest smutna, ale zobaczmy, każdy smutek ma swój koniec. On się kiedyś kończy. Smucimy się, ale smutek nie jest nieograniczony. Tym, kto jest nieograniczony, tym, kto jest głębią, która nie ma końca, jest tylko Bóg. Dlatego Bóg jest powodem do tego, abyśmy nieraz w miejscu smutku doświadczyli radości. Ponieważ On jest nieskończonym powodem do naszej radości. Amen. Kochani, otwórzmy słowo na księdze Daniela. Jeżeli ktoś notuje, to to słowo dzisiaj tak zatytułowałem: w ognistym piecu. I księga Daniela opisuje pewną sytuację, kiedy Izrael jest pod niewolą babilońską, kiedy jest ciemiężony przez króla Nabuchodonozora. I król ten postanawia wybudować wielki posąg na wysokość 30 metrów. I zarządza, że każda osoba na dźwięk instrumentów ma oddać cześć i pokłon temu posągowi. Ten posąg symbolizował pewne bóstwo babilońskie, jednocześnie symbolizował całe imperium, symbolizował też króla i powiedział, kto się nie ugnie, spotkania go najbardziej dramatyczna konsekwencja. I czytamy o tym w księdze Daniela. Przeczytam fragment, 3 rozdział księgi Daniela od wersetu 14. Ponieważ było 3 takich młodych ludzi, chłopców, którzy powiedzieli, nie pokłonimy się. I czytamy tak. Król zwrócił się właśnie do tych chłopców. Od 14 wersetu czytam. Król zwrócił się do nich Nabuchodonozor, do tych 3 młodzieńców i powiedział, czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Bo jeśli nie, bo jeżeli tego nie zrobicie, nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca, który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk. Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, On nas wybawi swojej ręki, królu. Jeżeli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twojego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, któremu wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swojego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Moi drodzy, czasami mamy takie wyobrażenie w chrześcijaństwie, być może ono, myślę sobie, jest związane z takim wewnętrznym, być może nieraz niezwerbalizowanym pragnieniem, że kiedy stajemy się chrześcijanami, że kiedy wyznajemy Boga naszym Panem, naszym Zbawicielem, że kiedy wchodzimy pod Jego ochronę, że kiedy wchodzimy pod Jego łaskę, że kiedy wchodzimy pod Jego błogosławieństwo, to wszelki wymiar doświadczenia, trudnego doświadczenia, niezrozumiałych sytuacji, cierpienia, to będzie z dala od nas. Kochani, jednak tak nie jest. Ponieważ kiedy otwieramy Biblię i pochylamy się nad nauczaniem apostolskim, kiedy pochylamy się nad historią życia bohaterów biblijnych, czy kiedy pochylamy się nad historią naszego życia, nad naszymi zmaganiami z rzeczywistością, wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że cierpienie, ból, doświadczenie, trudne doświadczenie jest tak bliskie chrześcijaństwu, jak koszula jest bliska naszego ciała. Kochani, my znamy w Biblii taką obietnicę. Bóg mówi: gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, rzeki nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi ciebie płomień, albowiem ja jestem Jahwe, twój Bóg, święty Izraela, twój Zbawca. Nie lękaj się, ponieważ jestem z tobą. I kochani, Bóg nie daje nam obietnicy, że zachowa nas od doświadczenia, że zachowa nas od bólu, że zachowa nas od cierpienia. Bóg daje nam obietnicę, że w tym miejscu największego ognia, ognia bólu, ognia doświadczenia, ognia cierpienia, że On będzie z nami. I że tę drogę przejdzie razem z nami. I kochani, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że cierpienie, ucisk, ból, doświadczenie, najbardziej traumatyczne wydarzenia, nieraz jakie nas spotykają, tak jak dzisiaj ta sytuacja, to chcemy powiedzieć, że to nie jest coś dobrego. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest coś od Boga. Nie mówmy tak, że Bóg jest tego sprawcą. Nie możemy tak powiedzieć. Nie możemy komuś powiedzieć, kto doświadcza cierpienia, że słuchaj, doświadczasz, ktoś jest w bólu, w rozpaczy, w popiele, jak Hiob, i komuś powiedzieć, słuchaj, doświadczasz dobra. Bóg ciebie w taki sposób błogosławi. Kochani, to, do czego nas wzywa Biblia, do czego nas wzywa Słowo Boże, to jest wzywa nas do modlitwy. Abyśmy taką osobę otoczyli współczuciem, otoczyli troską, otoczyli modlitwą i abyśmy wołali do Boga. I abyśmy nie nazywali takich sytuacji dobrem. Kochani, ekstremalne doświadczenia, kataklizmy życiowe, cierpienie to nie jest coś dobrego. Ale drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że kiedy spotyka nas coś złego w naszym życiu, to Bóg ma moc i władzę, aby to, co jest złe, przemienić, że będzie dobre. Że to, co jest coś obiektywnie złego, Bóg ma władzę i moc sprawić, że to będzie obiektywnie dobrem dla nas. Kochani, to jest niepowtarzalne, niezrozumiałe i niepojęte w naszym Bogu. Że to, co jest pociskiem w twoim życiu, aby ciebie zranić, aby ciebie zabić, Bóg ma władzę, aby właśnie ten pocisk sprawił, że ty zostaniesz podniesiony i że ty zostaniesz wzmocniony. To jest, kochani, niepojęte. Ale takiego Boga wierzymy. Kochani, w jaki sposób Bóg może zamienić, przemienić, uczynić coś dobrego z naszego cierpienia, bólu, trudnych doświadczeń, sytuacji, w których tracimy grunt pod nogami? Jakie dobro może wyprowadzić dla nas z tego Bóg? Kochani, chciałbym, abyśmy spojrzeli na trzy wypowiedzi trzech filarów pierwszego Kościoła, na trzech apostołów, Pawła, Jakuba i Piotra, co oni mówią na temat tego, w jaki sposób Bóg i co może Bóg wyprowadzić dobrego z takich sytuacji dramatycznych w naszym życiu, w których się znajdujemy i które doświadczamy, albo doświadczaliśmy, a jeżeli dzisiaj nie doświadczamy, to zapewne doświadczymy. Każdy na swoim poziomie. Dla każdego to będzie trudna sytuacja. Każdy z nas przeżywa swoje bóle, swoje trudy. I kochani, Paweł Apostoł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, pisze o pewnej sytuacji do wspólnoty koryńskiej. I on pisze tak. jeżeli zapisujecie 2 Koryntian 1:8 i następne wersety. Paweł pisze: nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o ucisku doznanym przez nas w Azji. Jak do ostateczności, słuchajcie się w te słowa, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani tak, iż zwątpiliśmy, czy uda nam się ujść z życiem. Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to ocalił nas tylekroć od śmierci i nadal będzie ocalał. Kochani, Paweł Apostoł pisze o ekstremalnym, o ekstremum pewnego doświadczenia, w którym on mówi, że on i jego towarzysze, mówi, nie mieliśmy nadziei, że z tej sytuacji wyjdziemy cało. Nie mieliśmy nadziei na to, aby że ten ucisk był tak wielki, że myśleliśmy, że to już jest koniec naszego życia. Nie wiemy, o jakiej dokładnie sytuacji pisze Paweł, ale w tym samym liście on pisze o mniej więcej takiej sytuacji, że był chłostany, bity 40 razy bez jednego, sieczony rózgami, kamienowany, prześladowany. Kiedy czytasz ten opis, czego doświadczył Paweł, to wydaje się, że jest to niemożliwe, aby jedna osoba doświadczyła tak wiele i przeżyła. Kochani, i Paweł mówi, że w to wszystko, cały ten wielki ucisk, którego doświadczył, to umocniło w nim przekonanie, że nie ma ufać samemu sobie, lecz Bogu. Kochani, Paweł pokazuje nam, że cała ta sytuacja, największy trud, który przeżył tylko z łaski Bożej, nauczyła go zależności od Boga. Kochani, są takie momenty w naszym życiu, że kiedy już my nic nie potrafimy. Dzisiaj modlimy się o Patrycję. Mam moją przyjaciółkę, o której modlę się, o jej męża. Podobna sytuacja, że nic nie możemy zrobić. Spotykamy nieraz takie sytuacje w naszym życiu, że jesteśmy bezbronni, nie wiemy co dalej. I że tracimy wszelkie nadzieje, że my coś możemy zrobić, bo już wszystkie możliwe sposoby wykorzystaliśmy i my nie mamy już nadziei w sobie. I wtedy jedyna rzecz, która nam pozostaje, to jest złożyć nadzieję w Bogu. I Paweł Apostoł mówi, że właśnie to ekstremum jest potrzebne, aby odrzucić poleganie na sobie samym i przyjąć poleganie na Bogu. Aby zrozumieć, że my nic innego w życiu nie potrzebujemy, jak tylko Bożej obecności w naszym życiu. I według Pawła Apostoła potrzebne jest do tego nieraz takie trudne sytuacje, w jego przypadku takie ekstremum. Kochani, inny apostoł, Jakub Apostoł, 1:2. Pisze tak, Paweł, Jakub Apostoł jest twardym apostołem. Pisze pewne słowa niezrozumiałe. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi. Jednym słowem, radujcie się, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Kochani, Jakub Apostoł zachęca nas, powiedzmy sobie szczerze, zachęca nas do czegoś nieludzkiego. Ponieważ kiedy doświadczamy zniechęcenia, to doświadczamy trudu, bólu, naturalną reakcją jest płacz, smutek, rozczarowanie, przygnębienie. Żalimy się, pytamy nieraz, dlaczego ja... I to dobre jest, kiedy jest ta reakcja, bo źle by było, gdybyśmy, kiedy jest nas płacz, kiedybyśmy mówili, nie ma w nas płaczu, nie smucę się, ponieważ Pan Bóg mówi, przyjdź do mnie taki, jaki jesteś. Przyjdź do mnie w smutku. A wtedy jest możliwość, kiedy przyjdziesz do Niego w smutku, że Jego słowo sprawi, że w ta sytuacja, którą jesteś, że znajdziesz w niej powód do radości. Kochani, Jakub Apostoł zachęca nas do tego, abyśmy znaleźli radość w takich sytuacjach, ponieważ to, co doświadcza naszej wiary, według Jakuba Apostoła, rodzi w nas wytrwałość. Kochani, wytrwałość jest to greckie słowo hypomone i ono składa się z dwóch słów. Słowa meno, to słowo trwać, i słowa hypo, to jest słowo ponad. Czyli wytrwałość to jest taka postawa, dzięki której jesteś ponad tym, co ciebie w życiu spotyka, ponieważ twoja perspektywa patrzenia na tą sytuację jest inna. Kochani, trudne doświadczenia według Jakuba apostoła rodzą w nas wytrwałość. Czyli kiedy przechodzisz jakąś trudną sytuację w twoim życiu, jest ci ciężko, ale kiedy przejdziesz przez tą sytuację, to następnym razem, kiedy doświadczysz podobnej sytuacji, ty będziesz mógł stanąć nad tą sytuacją, być ponad nią. Kochani, ja kiedy się nawróciłem, doświadczyłem i byłem obiektem pewnego pomówienia, plotki, obmowy. Jako, zaraz, nie wiem, parę miesięcy po nawróceniu bardzo mocno mnie to dotknęło. I gdyby, myślę, nie moi przyjaciele, którzy otoczyli mnie, tak jak my dzisiaj, Patrycję, modlitwą, nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj bym był. Ale tamto miejsce było miejscem dla mnie błogosławieństwa, ponieważ dzisiaj szaplotka ludzi. Różne rzeczy ludzie o mnie mówią, bo różne rzeczy robię. I tak to jest. Jeżeli będziesz w życiu robił rzeczy dla Boga, ludzie będą mówić o tobie różne rzeczy. Często złe rzeczy. To jest Boża obietnica. Ale dzisiaj te rzeczy, które o mnie ludzie mówią, już mnie tak nie tykają. Jestem ponad nimi. Kochani, to jest to, o czym mówi słowo wytrwałość. Mam takiego tutaj człowieczka, że rzeczy mogą być na tobie i ty będziesz obciążony całą mocą doświadczenia, ale kiedy przejdziesz przez to doświadczenie, następnym razem ty będziesz nad tymi rzeczami. Według Jakuba apostoła tego uczą nas trudne doświadczenia. Kochani, Piotr apostoł, kolejny filar pierwszego kościoła, mówi takie słowa. Pierwszy list Piotra, niedawno czytaliśmy, 1:5, następne wersety. Piotr mówi: wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, chociaż teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorakich doświadczeń. Kochani, o jakich doświadczeniach pisze Piotr? Kochani, Piotr, list ten był napisany u początku zaczynających się prześladowań pierwszych chrześcijan przez Nerona. I pierwsi chrześcijanie, już nie tylko ich wiara była zniesławiana i wyśmiewana, ale ich pozycja społeczna, relacje rodzinne, praca były zagrożone. Więcej, to był początek, kiedy trafiali do więzień, początek męczeństwa, początek, kiedy byli rzucani rwom na pożarcie, początek, kiedy rzucani byli do pieców ognistych. I Piotr pisze dalej: przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest niezwykłe, ale Piotr porównuje doświadczenia, przeciwności, trudności. On porównuje to do ognia, który zamiast nas zniszczyć, może nas oczyścić, wzmocnić, upiększyć na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Kochani, jak to działa? Jak to jest możliwe? Kochani, Piotr apostoł daje przykład złota. Kochani, złoto jest metalem szlachetnym, to znaczy, kiedy umieścisz złoto w ogniu, w odpowiedniej wysokiej temperaturze, to złoto może zmięknąć, może się stopić, ale się nigdy nie zapali. Nigdy nie obróci się w popiół. To jest ciekawe, bo Piotr tutaj, zastanawiałem się nad tym, mówi o zniszczalnym złocie. Myślę, że ma tutaj na myśli, że złoto może zamienić tą twardą konsystencję, w której jest, może się zamienić w pewną płynną konsystencję, natomiast ono nigdy nie zapłonie, bo to jest metal szlachetny, i nigdy nie obrócisz go w popiół, tak jak obrócisz w popiół kartkę papieru. Że obrócisz ją w popiół, zniknie. I kochani, wydobyte złoto z ziemi, kiedy wydobywasz złoto z ziemi, ono jest przeważnie zanieczyszczone różnymi nieszlachetnymi minerałami, które można zniszczyć. W jaki sposób? Kiedy da się to złoto, kiedy potraktuje się to złoto w ogniu. Kochani, kiedy umieścisz złoto w ogniu, nieszlachetne minerały, zanieczyszczenia, one się wypalą albo wypłyną na wierzch, tak że złotnik z łatwością będzie mógł je wyciągnąć, wydobyć i odrzucić. I drodzy, możemy więc powiedzieć, że ogień próbuje zniszczyć złoto, które trafia w płomienie tego ognia, ale jedynie co robi, to czyni to złoto piękniejszym i czystszym. Kochani, Piotr porównuje naszą wiarę do złota pełnego zanieczyszczeń. Kochani, ponieważ my, którzy uwierzyliśmy, dzisiaj niedawno uwierzyli, ochrzcili się, przyjęli wiarę, przyjęli chrzest, Teresa, Józiu, Janusz, Krysia. My wszyscy jesteśmy tutaj w miejscu chrztu, tak? Ochrzczeni. Jesteśmy w miejscu wiary. Ale naszej wierze, kochani, towarzyszą różne zanieczyszczenia, różne niefajne rzeczy. I uwaga, te rzeczy niefajne są niefajne dla Boga, ale nie są niefajne dla nas. Dla nas są fajne. Problem jest z tym, że my nie dostrzegamy, że to jest dla nas fajne, ale dla Boga nie jest fajne. I Bóg to, co niefajne, a dla nas fajne, skomplikowane, ale łapiemy, rozumiemy, Bóg chce to niefajne z nas tego czyścić. Co jest niefajne takiego w naszym życiu? W naszej wierze. Co lepi się do naszej wiary i chce nas oddalić od pełnego poddania Panu Jezusowi. Kochani, jest to wygoda komfortu, przyjemności, życia dla samego siebie. Kochani, to są niektóre wady charakteru. Jesteśmy przewrażliwieni na krytykę innych ludzi, ale jednocześnie nie jesteśmy przewrażliwieni na to, aby innych skrytykować. Kochani, często nie potrafimy słuchać. Nie potrafimy zrozumieć czyjegoś bólu, czyjegoś zrozumienia, uklęknąć, być wrażliwym, być empatycznym. Nieraz łatwo nam przychodzi dostrzec braki u innych ludzi. Jesteśmy mistrzami w tym, że ktoś mógł to zrobić lepiej. Ale z tą samą siłą nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych braków u samych siebie. Czy ktoś tak nie ma? Kochani, mamy trudności z zaufaniem nieraz Bogu. W trudnych sytuacjach. Kiedy już nie potrafimy, kiedy nie umiemy, kiedy coś nam się wali pod nogami. Często jest nas pełno lęku, strachu, nieraz niewiary. Kochani, często nasza wiara jest abstrakcyjna i intelektualna. Mówimy, wierzymy. Ale ta wiara nie przekłada się na wydawanie owoców, nie przekłada się na to, że wychodzisz z tego miejsca i jesteś człowiekiem, który wypełnia Słowo Boże, który idzie i głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa, który staje, modli się, czyta Słowo, rozwija się w Bogu. Często ta wiara jest pewną właśnie wymiarem intelektu, zrozumienia, wierzy, ale pewną też abstrakcją w twoim życiu. Kochani, nieraz taka jest nasza wiara. Każdego z nas wiara jest zanieczyszczona. Moja także. Kochani, i kiedy przychodzi ogień doświadczeń, to sprawia, że wszystkie te nasze nieczystości, nasze strachy, nasze lęki, nieraz nasze paniki, zgorsznienia, nieszczerości, to, co chcieliśmy ukryć przed samym sobą, nieraz chcieliśmy ukryć przed Panem Bogiem, to zostaje ujawnione, uwypuklone i wychodzi na wierzch. I my to widzimy. Wszyscy to nieraz dookoła widzą. I kochani, teraz tak jak ogień, który przetwarza zanieczyszczone złoto w czyste złoto, tak ogień doświadczeń może wypalić te rzeczy, o których nie wiesz, te twoje zanieczyszczenia z twojego życia. Że staniesz się piękniejszy i czystszy. Tak może się stać, ale tak nie musi się stać. Bo kochani, wiemy i znamy, że są sytuacje, kiedy ktoś przechodzi przez doświadczenie i to wcale nie sprawia, że ktoś jest czystszy i piękniejszy, a to sprawia, że nieraz ktoś odchodzi całkowicie od Boga, oddala się, odchodzi od Kościoła. Ponieważ, kochani, tajemnicą jest to, że wszystko zależy od naszej reakcji. Kochani, Bóg daje nam obietnicę, że On w każdym miejscu naszego doświadczenia będzie z nami. I teraz, kiedy ja rozpoznaję, dostrzegam Bożą obecność przy mnie w tej sytuacji dla mnie trudnej, kiedy nie tylko dostrzegam, ale wchodzę w relację z Bogiem w tej sytuacji, to jest kluczem do tego, że to doświadczenie, które spotykam, ono nie uczyni mnie kimś słabszym, ale uczyni mnie kimś silniejszym. Amen. Wiem, że, kochani, mówię trudne rzeczy i takie amen było. No amen, amen. Ale mógłbyś powiedzieć coś innego. Amen?
Amen.
Kochani, wiem, że niełatwo jest słuchać takich rzeczy i nieraz nie lubimy słuchać takich rzeczy. Natomiast, kochani, chcę powiedzieć, że my potrzebujemy trudnych doświadczeń w naszym życiu. Potrzebujemy takich sytuacji, kiedy rzeczy dzieją się według naszego wyobrażenia, tak jak my sobie wyobrażyliśmy, według naszego planu. Potrzebujemy, że kiedyś nam, w sytuacji, kiedy nam się coś powali, że nie będzie tak według naszej, naszych wyobrażeń. Słowo Boże mówi, że kogo Bóg kocha, tego karci i dyscyplinuje. Kochani, Bóg nie robi tego, ponieważ jest Bogiem sadystą. Ale Bóg robi to, ponieważ dyscyplinuje nas, aby ukształtować w nas kogoś pięknego, pięknego, nowego człowieka na wzór Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nie chce mi się teraz już tego szukać, ale Paweł Apostoł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pisze, że przeznaczeniem naszym. Jeżeli ktoś mnie nieraz pyta tak podchwytliwie, czy wierzysz w przeznaczenie, ja mówię oczywiście, że wierzę. Paweł Apostoł mówi, że przeznaczeniem naszym jest, abyśmy upodobnili się do obrazu Jego Syna, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest twoje i moje przeznaczenie. Bóg chce zobaczyć w tobie obraz Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I kochani, powróćmy teraz do tego słowa, które przeczytaliśmy na początku. Ponieważ ten ogień, o którym mówimy, ogień doświadczeń, w sposób dosłowny spotkał trzech chłopców żydowskich, którzy byli w niewoli babilońskiej pod rządami króla Nabuchodonozora. To jest w ogóle ciekawe, polecam, bo nie mamy czasu, aby o tym powiedzieć więcej, ale polecam do pewnej analizie, ponieważ czytamy o tych mężach, że mieli na imię Szadrak, Meszek i Abednego, natomiast to nie jest prawda. Im nadano takie imiona, oni mieli na imię Hananiasz, Miszeal i Azariasz. I te imiona, hebrajskie imiona, wskazywały na Boga jedynego. Te imiona Hananiasz oznacza Pan jest łaskawy, Miszeal oznacza, który jest jak Bóg, Azariasz oznacza Pan okazał moc. Natomiast te imiona, które im nadano, Szadrak oznacza rozkaz Aku. Meszek oznacza, któż jest jak Aku. Miszeal oznaczał, któż jest jak Bóg. Nadano potem temu człowiekowi, młodzieńcowi Meszek. Nie, któż jest jak Bóg, jedyny Bóg, ale któż jest jak Aku, Bóg babiloński. Czy wreszcie Azariasz Abednego nadali na imię sługa Nebo. Kochani, czyli oni zostali poddani, można powiedzieć, pewnej indoktrynizacji. Oni powiedzieli, zapomnijcie o swoim Bogu. My nadamy wam nową tożsamość, chcemy zmienić wam tożsamość. I to jest to, co dzisiaj robi świat i chce zrobić w naszym życiu. Nam została nadana tożsamość przez Boga. Jesteśmy odkupieni, zbawieni, jesteśmy chrześcijanie, należący do Boga. A to, co chce zrobić świat w twoim życiu, to nadać ci inną tożsamość. Że nie należysz do Boga, ale należysz do tego świata. I kochani, w tej sytuacji znaleźli się pod taką presją ci młodzieńcy i powodem ich doświadczenia i cierpienia była jedna rzecz. Była ich wierność i oddanie Bogu. Kochani, ponieważ Nabuchodonozor powiedział, na dźwięk instrumentów każdy przed tym wielkim posągiem 30-metrowym ma oddać pokłon. Kto tego nie zrobi, zostanie wrzucony do pieca. Kochani, to co chcę powiedzieć i zaznaczyć, że król nie nakazuje też, aby nie oddawać chwały Bogu Izraela. Nie czytamy tego w tym fragmencie, ani w całej tej historii. Ale Bóg nakazuje, aby oddać cześć posągowi, który on postawił w pewnym miejscu. Ten posąg przedstawiał pewne bóstwo babilońskie. Być może też personifikował całe imperium babilońskie. I kochani, to jest coś, co chce zrobić dzisiejszy współczesny Nabuchodonozor tego świata. Nabuchodonozor dzisiaj, on nie powie tobie nie oddawaj czci Bogu. Nabuchodonozor tego świata nie powie ci nie przychodź do kościoła i nie wielb Boga. Przychodź. Nie ma problemu, nikt nas tutaj nie prześladuje. W innych krajach Nabuchodonozor zakazuje. Nasz Nabuchodonozor nie zakazuje. Ale robi wszystko, abyś wychodząc z tego miejsca nie był sługą Boga, ale oddał pokłon posągowi tego świata. Abyś nie służył Bogu, abyś nie żył z Bogiem, abyś nie wyszedł z tego miejsca i żył tak samo jak teraz. Myśleniu o Nim, modlitwie, wierze, w szukaniu, gdzie mogę i co mogę, w jaki sposób mogę służyć. Ale abyś wszedł w swoje życie z dala od Pana Boga. I kochani, kiedy wszyscy tak robią, kiedy wszyscy mówią, okej, będziemy wielbić Boga Izraela, ale jak trzeba dać jakiś pokłon innemu Bogu, to zrobimy, to ci trzej młodzieńcy nie idą na kompromis. Oni nie mówią, okej, ten jeden dzień, ten jeden raz pokłonimy się, a może potem będzie drugi raz, okej, to też się pokłonimy, ale oni mówią stanowcze nie. I kochani, pewna grupa ludzi nieżyczliwa im, czytamy, że bardzo szybko donosi o tym królowi i król reaguje tak. Kiedy dowiaduje się, że ci trzej młodzieńcy nie oddają pokłonu jego posągowi, mówi: jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg? On im grozi. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? I kochani, i odpowiedź młodzieńców, bo to jest sedno tego, co chciałbym dzisiaj mówić. Młodzieńcy, chłopcy, trzej chłopców odpowiada w taki sposób: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, on nas wyratuje. A jeśli nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Kochani, to, co chciałbym pokazać, co widać w tym tekście, to są dwie fenomenalne postawy tych trzech młodzieńców. Pierwsza, kochani, to jest odwaga, to jest pewność, to jest ufność w Boże wybawienie w tej sytuacji, to jest wiara w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, dla którego no, nie jest zbyt trudne na to, żeby wybawić ich, no, wiecie, z tego po siedmiokroć bardziej rozpalonego pieca, do którego wystarczy, że zbliżyłeś się i ginąłeś od temperatury. Kochani, oni mają wewnętrzną pewność, że zostaną wyratowani. Oni nie mają cienia wątpliwości. Oni pokładają całkowitą ufność, zaufanie w Bogu. Nie ma w nich, zobaczmy w tej historii, lęku, paniki, lamentu: Boże, co z nami? Co będzie? Co to będzie? Co to będzie? Oni mają pełen pokój. Jest z nich, dla mnie, jak patrzę na tę historię, pewna dostojna, pewne dostojeństwo wiary. Ja tak sobie wyobrażam, że oni stają przed królem w pełnym pokoju, dostojnie i niezachwianie, i mówią: królu, nie zrobimy tego. Nasz Bóg nas wyratuje. Tak? Kochani, kiedy stajemy w modlitwie, kiedy stajemy przed naszym piecem ognistym, bólu, cierpienia, doświadczenia, to ja wierzę, i Słowo Boże nas zachęca do tego, że takiej oczekuje od nas postawy Bóg. Niezachwianej ufności. Czasami ktoś ciebie może tąpnie, chwilę się pochwiejesz, ale masz twardy grunt, ponieważ gruntem, na którym stoisz, jest skała, którą jest Jezus Chrystus. I twoja wiara jest niechwiejna. I kochani, to, co nas przekracza, wierzymy, wiemy, że Boga nie przekracza. On jest silniejszy. I kiedy się modlisz, to jest dla nas zachęta: módl się tak jak ci trzej młodzieńcy, z wiarą, z ufnością, z pewnością, że jest Bóg, który ma władzę nad każdą sytuacją. Ale kochani, w młodzieńcach jest też druga postawa. Jak się patrzy na nią, to wydaje się, że jest nie do pogodzenia z postawą wiary. Ponieważ oni jednocześnie mówią: wierzymy, jesteśmy pewni, że nas Bóg wyratuje, ale z drugiej strony mówią: a jeśli nie? Wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Kochani, ktoś mógłby powiedzieć i zarzucić tym młodzieńcom: jeżeli pokładają ufność Boga Wszechmogącego, że ich wybawi z tego pieca i mówią, że ich wyratuje. Ale jeżeli mówią: a jeśli nie, to ktoś mógłby zadać pytanie: dlaczego mówią to, a jeśli nie? Może jest to jakiś akt z ich strony niewiary, że sobie robią jakąś furtkę, jeśli nie. Kochani, ci trzej młodzieńcy mają wewnętrzną pewność, że Bóg ich uratuje, ale jednocześnie mają wewnętrzną pokorę, że być może Bóg ma dla nich inny plan. Że być może oni w niewłaściwy sposób nie pojęli tego, co Bóg przygotował dla ich życia. Oni zostawiają miejsce dla suwerennego Boga, który działa tak jak chce, który ma plan, perfekcyjny plan, którego oni być może nie są w stanie, być może w tym miejscu, w którym są, nie pojmują, nie rozumieją. Oni wiedzą, że Bóg jest wszechmogący, ale nie jest zobowiązany postąpić za ich ograniczoną mądrością. Innymi słowy, kochani, oni pokładają ufność w samym Bogu, a nie w cudzie, którego oczekują, aby się wydarzył. I to jest, kochani, wezwanie do nas, abyśmy położyli ufność w samym Bogu, a nie w wyobrażeniach tego, co Bóg ma uczynić w naszym życiu. Kochani, oni ufają Bogu, a to znaczy, że Bóg wie najlepiej. Dlatego mówią: nasz Bóg nas ma moc nas wyratować. Ale nawet jeżeli tego nie zrobi, może tak być, to i tak nie oddamy chwały Twojemu Bogu, ale będziemy ufni naszemu Bogu. Kochani, czego uczy nas postawa młodzieńców? Kochani, postawa młodzieńców uczy nas odważnej, niezachwianej, niechwiejnej wiary w Boga, która jednocześnie dopuszcza, a jeśli nie. Która dopuszcza do ciebie myśl, że Bóg jest suwerenny i że On może zadziałać w sposób inny niż sobie ty, niż to, o co prosisz. Kochani, trzech młodzieńców, zobaczmy, oni wierzą w cud, ale to jest niezwykłe. Powiedzmy sobie, wiara w cud to, że jest duża wiara. Żebyś uwierzył, wiecie, że zostaniesz rzucony do pieca i że ci się nic nie stanie. To jest ogromna wiara. Nie wiem, wiecie, jakbyśmy stanęli w takim miejscu, to by się okazała, jaka jest nasza wiara. Oni mają tą ogromną wiarę. Ale kochani, ich wiara jest o wiele głębsza niż tylko w cud, ponieważ oni mają na tyle wiary, aby znieść cierpienie, gdyby cud się nie wydarzył. Oni bardziej wierzą w Boga niż w cud, o którym myślą, którego oczekują. Kochani, istnieje pewne niebezpieczeństwo modlitwy, w której będziesz nakładał na Boga obowiązek wysłuchania twojej modlitwy. Kiedy będziesz starał się Bogiem manipulować. Tak? Boże, nieraz można tak się modlić, ty już to zrobiłeś, ja wiem, że ty już to zrobiłeś. Już to zrobiłeś i teraz tylko oczekuję, aż się to objawi. Kiedy Bóg na przykład czegoś nie zrobił i czegoś nie zrobi, ponieważ Jego wola idzie w innym kierunku. A my próbujemy manipulować, Boże, już to zrobiłeś. Dlatego, kochani, módl się z wiarą, że Bóg wysłucha. Do tego nas zachęca cała Ewangelia. Módl się z wiarą. Wołaj. Bądź ufny, że Bóg odpowie. Ale jednocześnie gdzieś głęboko w swoim sercu pozostaw sobie, a jeśli nie. Tak? Jeśli to nawet nie nastąpi w tym czasie. Jeśli jest ten czas, że nic się nie dzieje. Jeśli Bóg ma dla ciebie coś innego, to i tak będę tobie ufał. Kochani, Bóg jest Bogiem, a nie my. Kochani, On realizuje swój perfekcyjny plan dla naszego życia, który niejednokrotnie jest zbyt cudowny, abyśmy go byli w stanie pojąć, abyśmy go mogli zrozumieć. Dlatego my nie zawsze wszystko rozumiemy, nie musimy mieć na wszystko odpowiedzi. Bóg i cała Biblia nie zachęca nas do tego, abyśmy pojęli Boga, abyśmy go zrozumieli, ale byśmy mu zaufali. Dlatego Paweł apostoł powie, jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. Dam wam taki przykład, teraz mi przyszedł, nie mam tego w notatkach, ale dobrze byśmy sobie to wyobrazili. Jak miałem lat 18 może 19, spotkałem fajną dziewczynę. Byłem pewny, że to ta. No ale okazało się, że wkroczyła do akcji jej rodzina i powiedziała, on jest protestant, a ty nie, to nie dla ciebie chłopak. No i dziewczyna, wiecie, nastolatkowie, może 17, może 18, już nie pamiętam, powiedziała, sorry, nie będziemy się spotykać. I powiem wam, że było to dla mnie ogromnym przeżyciem i ogromnym dramatem i ogromną wewnętrzną niezgodą, dlaczego coś takiego mnie spotyka. Natomiast z perspektywy czasu, kiedy patrzę dzisiaj na swoje życie, mogę powiedzieć, dobrze, że mnie to nie spotkało. Kochani, nieraz jesteśmy w takich sytuacjach, że my nie rozumiemy. Małe dziecko, niemowlę, ono nie rozumie, dlaczego rodzic uczy je mówić, dlaczego rodzic je wychowuje, dyscyplinuje nieraz. I słuchajcie, kiedy rodzic będzie starał się wytłumaczyć to dziecku, dwuletniemu, rocznemu, to chociaż będzie mądrze mówiło i tłumaczyło, dzieciak nie pojmie. O ileż bardziej Bóg święty nieograniczony. Gdy będzie nam coś mówił, w danej sytuacji nie zawsze będziemy pojmować. Kiedy będziemy dojrzewać, wzrastać w Boga, załapiemy. Aha. Być może tutaj nie załapiemy, ale zrozumiemy tam. W miejsce, które zmierzamy. Kochani, żadna rzecz, która nas w życiu spotyka, nawet największe dramaty i głębokie doświadczenie, ona nie wymyka się spod władzy i pod kontroli Boga. Kochani, i chcę powiedzieć tak. To jest ważne. Kiedy Bóg nie daje nam tego, o co Go prosimy. On daje nam to, o co byśmy Go poprosili, gdybyśmy mogli spojrzeć na nasze życie Jego oczami. Kochani, innymi słowy, kiedy Bóg nie daje ci dzisiaj to, o co go prosisz, to Bóg daje ci to, o co ty byś go poprosił, gdybyś miał tę mądrość, gdybyś miał to spojrzenie na swoje życie, gdybyś widział swoje życie w taki sposób, jak widzi je Bóg. Ponieważ On jest wszechmocny, ponieważ On jest wszechwiedzący, ponieważ On jest wszechdziałający, wszechwiedzący, ponieważ On jest Bogiem, a nie my. Kochani, i ci trzej młodzieńcy mają niezachwianą wiarę w ratunek Boga, ale jednocześnie mają tą przestrzeń, a jeśli nie, to znaczy oni pokładają ufność nie w swojej mądrości, nie w swoich oczekiwaniach, nie w swojej modlitwie, ale pokładają ufność w samym Bogu. I kochani, pozwolę sobie jeszcze, porównajmy te dwie postawy, wydawać by się mogły bardzo podobne do siebie, ale jednak nie są podobne, ponieważ one nam nieraz towarzyszą. Dwie postawy modlitewne. Pierwsza postawa: Boże, wiem, że mnie uratujesz, musisz mnie uratować. I druga postawa: Boże, wiem, że mnie uratujesz, a jeśli nie, i tak Ci będę ufał. Kochani, zobaczmy, ta pierwsza postawa: Boże, Ty musisz mnie uratować, Ty już to dokonałeś. Ja czekam, jak tylko to się objawi. Kochani, wydawać by się mogło, że ta postawa jest postawą pewnej pewności wiary. Ale zauważmy, kochani, że ta postawa w istocie wyraża pewien strach i lęk. Ponieważ ty boisz się, że co się stanie, jeżeli Bóg nie odpowie na twoją modlitwę. I kiedy zobaczmy, kiedy Bóg nie odpowiada na taką modlitwę, to zazwyczaj powoduje to rozczarowanie, rezygnację, rozchwianie emocjonalne. Dlaczego ja w skrajnych przypadkach odejście od Boga. Kochani, natomiast ta druga postawa: Boże, ja wiem, że Ty mnie uratujesz, ale jeśli nie, ja Ci będę ufał. Ta postawa wprowadza nas w Boży pokój. Kochani, musimy to uchwycić. Ponieważ Ty modlisz się z wiarą, ale przyjmujesz, że jest perfekcyjny Boży plan dla Twojego życia, którego Ty być może w tej chwili nie będziesz rozumiał, kiedy Bóg poprowadzi Cię według inną drogą niż twoja modlitwa. I kochani, pokój Boży w tobie jest wówczas niezależny od tego, czy Bóg wysłucha twojej modlitwy, czy nie wysłucha, ale pokój Boży wówczas jest zależny i leży w samym Bogu, w tym, że On jest. Rozumiemy to? Kiedy, kochani, nie ma nieraz w nas pokoju, to co jest tego powodem? Ponieważ nie ma w nas odpowiedzi na tą modlitwę nieraz, o którą prosimy. A kiedy ufność i pokój w nasz leży w samym Bogu, nie czy nas wysłucha, czy nas nie wysłucha, to moja ufność jest niezachwiana, ponieważ Bóg jest Bogiem niezachwianym. Kochani, młodzieńcy, zauważmy w tej historii, z tej historii to wyłazi, to się wylewa. Oni mają pokój. Oni, kochani, gotowi są na wyzwolenie, ale gotowi są też na śmierć. Oni tak czy inaczej wiedzą, że przez ich życie Bóg zostanie uwielbiony. Oni, kochani, wiedzą, że oni zostaną wyzwoleni od śmierci albo zostaną wyzwoleni przez śmierć. Kochani, ich celem jest oddać Bogu chwałę. W rezultacie ich wiara jest nienaruszona, ich ufność jest nienaruszona i nic nie może ich zniszczyć. I kiedy mówię o młodzieńcach, dwa miesiące temu odeszła do Pana Linga. Pewna misjonarka, kobieta, która żyła w całkowitym oddaniu dla Boga, jeździła po Afryce, po Azji, tłumacząc na różne dialekty Słowo Boże. Niedostępne dla plemion afrykańskich i dla nas pewne języki niedostępne. Ona jeździła i tłumaczyć Słowo Boże. I wykryto u niej nowotwór. I Kościół stanął w modlitwie. Lekarze powiedzieli 3 lata temu, koniec. I ona została podźwignięta tak, że wyszła z tego, że była w beznadziejnej sytuacji. Nasz przyjaciel wspólny, Benjamin, mówi, jest to niezwykłe, nie rozumiem, nie da się tego wytłumaczyć. I zaczęła znowu jeździć do Afryki. Ale po roku sytuacja na nowo się pogorszyła. I byliśmy u Alinki i nie rozpoznałam Alinki. Czasami jest tak, że przychodzisz do człowieka i nie rozpoznajesz. Tego człowieka, którego znasz, już nie rozpoznajesz. Przyjechaliśmy tam całym baletem Magnifikat. Byliśmy w Krakowie, jechaliśmy modlić się. I Alinka mówiła, modlimy się, ale Bóg wie. I kochani, Alinka odeszła do Pana. Ale to odejście jej do Pana było dla mnie cudem. ponieważ ona odeszła w całkowitym pokoju. I to, co po sobie zostawiła, to potem było dwa pogrzeby. Jeden pogrzeb, a potem była taka ceremonia, celebracja, gdzie spotkały się różni ludzie, którzy znali Alinę, jej przyjaciele, i było tam może z 200 osób. I siedzieliśmy tam 4 godziny, a może i nawet dłużej. I stawali pastorzy, ludzie, którzy stawali w wierze dzięki temu, że spotkali Alinkę. I wiele, wiele, wiele osób składało świadectwo, jakim błogosławieństwem dla nich była Alinka. Jeden pastor powiedział, że ona pozostawiła dziedzictwo. Że stanęła w takim miejscu, z takiej wiary, że ona nie odeszła do Pana, byśmy powiedzieli, my znaliśmy Alinkę, znałem kogoś takiego, znałem Pawła Apostoła. O, widziałem go, chodziliśmy, razem kawy wypiliśmy. To nie o to chodzi. Paweł Apostoł, jego świadectwo, życie Alinki jest dla nas po to, aby nasze życie było podobne. Aby nasze życie było właśnie takim życiem, desperackim oddania się dla Boga. Abyśmy nie mówili, że my znamy kogoś, kto tak bardzo służy Bogu, ale abyśmy się stali taką samą osobą. Dlatego, kochani, kiedy przechodzisz w swoim życiu przez doświadczenie, będziemy powolutku kończyć, to ja chcę zachęcić ciebie do zadania sobie 3 pytań, które mogą być pomocne dla nas, kiedy przechodzimy przez trudne momenty. Czy wierzysz, że Bóg ma nad tym kontrolę? Że nie ma takiej sytuacji, kiedy Bóg nad czymś nie ma kontroli, że Bóg panikuje, że Bóg mówi, wow, nie wiem, co się dzieje, co teraz zrobić. Bóg ma kontrolę nad każdą sytuacją. Druga rzecz, czy wierzysz, że Bóg chce czynić dobro w twoim życiu? Że z tymi, którzy go miłują, Bóg współdziała ku dobru w każdej sytuacji. I to, żebym był dobrze zrozumiany, ta sytuacja, w której jesteś, nie musi być dobra, ona może być obiektywnie zła. Ale to, co powiedzieliśmy na początku, Bóg ma moc przemienić tę sytuację w dobro. I wreszcie, czy ufasz Bogu, że On wie najlepiej i jesteś w stanie połączyć swoją wiarę, modlitwę z tym, a jeśli, oczekiwania na Boże działanie. Będziesz modlił się o wybawienie, ale zostawisz miejsce dla Jego suwerennego działania. I kochani, w tej historii, którą przeczytaliśmy, dzieje się coś niesamowitego. Czytamy tak. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił 3 mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abednego do tego pieca ognistego. 3 zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do środka rozpalonego pieca i chodzili wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. Kochani, ci 3 młodzieńcy, oni znaleźli się w centrum pieca. Oni, zauważmy, Bóg nie wybawił ich z pieca. Bóg nie sprawił, że ta sytuacja ich ominęła. Bóg nie sprawił, że ten piec, nie wiem, został ugaszony, zniknął, nie było go. Zauważmy, że oni zostali wrzuceni do tego pieca. Kochani, wyobraźmy sobie, ile tak po ludzku musiało być tam lęku, strachu, że jesteśmy wrzucani do tak rozpalonego pieca, że ci ludzie, którzy ich tam wrzucali, zginęli od tej temperatury, która tam panowała w tym piecu. I oni się stają w centrum tego doświadczenia. I to jest niesamowite. W tym centrum doświadczenia, to, co oni robią, to jest wielbią i błogosławią Boga. I kochani, to jest ta postawa, której Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie. To jest ta postawa, do której Bóg ciebie i mnie zaprasza, że w miejscu najgłębszego doświadczenia, kiedy już wezmę i stanę w miejscu płaczu, ale powstanę i zawołam do Boga, Boże, to Ty jesteś moim Bogiem. I ta postawa, kochani, powoduje, że ogień tego doświadczenia nie jest w stanie ciebie dotknąć, nie jest w stanie ciebie naruszyć. Kochani, potem czytamy na koniec, że król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał śpiesznie. Zwrócił się do swoich doradców, mówiąc, czyż my nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi, rzeczywiście królu, tak jest. On zaś odpowiedzi, rzekł, lecz ja widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nic im się nie dzieje złego. Natomiast wygląd tego 4 przypomina anioła. Kochani, ci ludzie wrzucili do pieca ognistego 3 ludzi, natomiast nie było tam 3 w tym piecu, ale było ich 4. Kochani, ponieważ kiedy my mówimy w doświadczeniu, kiedy my mówimy w ogniu naszego doświadczenia, kiedy my mówimy w miejscach, sytuacjach, których nie rozumiemy, których nas przekraczają, nas, które przynoszą nam cierpienie, kiedy my mówimy, nie ugnę się, Boże, będę Tobie ufał. Boże, wiem, że Ty jesteś w tej sytuacji ze mną. To sprowadza samego Boga do tego pieca. To sprowadza, że Ty w tym miejscu nie jesteś sam i słowo Bożej obietnicy, że ja przeprowadzę Cię przez ogień. Nie będzie tylko słowem obietnicy, ale będzie realnym słowem, które Ty doświadczysz w swoim życiu i będzie to realny Bóg, który stanie przy Twoim boku. Amen. Kochani, wówczas ogień doświadczenia nie będzie miał władzy nad Twoim życiu, ale będzie Ci służył. Uczyni Cię kimś piękniejszym, kimś wytrwalszym, kim mocniej ufającym w Bogu. Ponieważ, kochani, jest ktoś, kto przeszedł przez największy piec ognia. Jest ktoś, kto przeszedł przez krzyż ognia. Ktoś, kto doświadczył tego, czego my dzisiaj nie musimy doświadczyć, ponieważ on tego doświadczył. Kochani, jedyne cierpienie, które spowodowałoby całkowite nasze unicestwienie, Jezus Chrystus wziął na siebie. A tym cierpieniem jest odrzucenie przez Boga. Jezus na Chrystus na krzyżu, w piecu, w ogniu krzyża, doświadczył tego wołania: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I dzięki temu, kochani, dla nas, że Jezus Chrystus na krzyżu doświadczył odrzucenia przez Boga na ten jeden moment, ponieważ był naszym grzechem. Kochani, my dzisiaj nie doświadczymy nigdy odrzucenia przez Boga. Bóg będzie w każdym naszym ogniu, w każdej naszej sytuacji, ponieważ On sam przeszedł sam przez swój ogień, największy ogień, po to, abyśmy nie musieli dzisiaj przechodzić przez taki ogień, jak On przeszedł, a przez te mniejsze ognie, przez które będziemy przechodzić, On będzie z nami. Kochani, Jezus Chrystus cierpiał nie po to, abyśmy nie musieli cierpieć, ale cierpiał po to, abyśmy przez nasze cierpienie mogli upodobnić się do Niego. I kochani, to jest ta dobra nowina. Dobra nowina, że możesz być w piecu ognistym. Że możesz być w miejscu ognia. Ale kochani, to co dzisiaj chcemy celebrować, chcemy dziękować Bogu, że stajemy przed wieczerzą Pańską, o której Paweł Apostoł powie, że jest to miejsce, w którym proklamujemy śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Śmierć, która spowodowała, że dzisiaj niezależnie w jakiej sytuacji jesteś, w jakim miejscu jesteś, nie jesteś sam. Kiedy będziesz przechodził przez ogień, ten ogień ciebie nie spali, ponieważ Święty Bóg będzie z tobą, ponieważ Święty Bóg jest z tobą i dzisiaj Bóg jest z nami. Dzisiaj Bóg, kochana Patrycjo, jest z tobą. I to jest, kochani, niezwykłe, że dzisiaj Bóg jest gospodarzem też tego miejsca. On jest centrum tego miejsca. I kochani, ja zachęcam nas do tego, abyśmy powstali. Braci do tego, aby stanęli w miejscu usłyszenia nam wieczerzą. Natomiast, kochani, po tym stajmy w modlitwie i wielbijmy Boga za to, czego On dokonał przez Jezusa Chrystusa. Za to, że dzisiaj jesteśmy w Jego rękach i nic nas nie wyrwie z Jego ręki. Żaden ogień, żadne cierpienie. A jedynie co cierpienie może zrobić? Sprawić, kiedy będziemy w Nim, że staniemy się bardziej podobni do tego, kto został ukrzyżowany w Twojej Bliźnie. Alleluja.